Witam panią, witam państwa, kłaniam się, moje szanowanie. Z Bogiem, szczęść Boże, coraz częściej powtarzam to, bo to zawołanie, bo to pozdrowienie, bo to ważne, ważne, coraz bardziej, coraz częściej powinno się tak robić, dlatego że w Polsce to zaczyna być coraz ważniejsze. Tak, mili państwo, będę mówił o religii, to znaczy religii, nie o religii. Będę mówił o Tybecie, o Polce w Tybecie. Nie jestem do końca pewien, czy to Polka, czy to przypadkiem nie baba, która pochodzi z rodziny, którą przywieziono w 1945 roku na sowieckich czołgach. Dlaczego? Dlatego, że ma jakiś taki spętany umysł. Umysł ciasny. Powiedzieć ciasny, ale własny, tak? No to nie, to do mieszkaniu. Ale ona ma spętany umysł. Myślę, że ta kobieta, ta baba, nie będę mówił o niej kobieta, bo ja za bardzo kocham kobiety, żeby ją podciągnąć pod tą część rodzaju ludzkiego. Ta baba napisała książkę Pociąg do Tybetu, a w niejakim żydowskim portalu dla Polaków przez zmyłkę podawany jako niemiecki portal dla Polaków Die Interia wszedłem w styl.pl. Coś mi się wydaje, że ten styl.pl jest redagowany przez już polskie żydostwo. Magazyn. Przez być może coś związane z Gównem Wyborczym, ale nie jestem do końca tego pewien. W każdym razie w tejże Interii i jak się głębiej wejdzie, to okazuje się, że w tym stylu.pl jest artykuł Tybet dwukropek, jak się kruszy dach świata. To jest wywiad właściwie jakiejś tam kolejnej baby Aleksandry Suława. Aleksandra Suława. Ciekawe, tak? No dobra, nie ma się. Aleksandra Suława i Maja Wolny. Te dwie baby sobie rozmawiają. Niby po polsku, ale wiecie państwo co? Ja zawsze, gdy mam okazję słuchać tego typu, czy czytać tego typu wynurzenia, to się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego my Polacy oburzamy się na Żydów, na Niemców, na Rusów za to, że nas opluskwiają wszędzie? Dlaczego my się na to oburzamy, skoro sami postępujemy dokładnie tak samo z innymi? Skoro ta cała Wolny i ta quasi dziennikarka, która ją odpytuje, czy polska dziennikarka, to wystarczy. Polska dziennikarka w cudzysłowie, to obydwa słowa. To właściwie wystarczy za całe wytłumaczenie, kto to jest. Co to jest za egzemplarz psychiczny? Otóż te dwie baby ze sobą rozmawiają o tym, jak Tybet się kruszy. Tybet. Jak się kruszy dach świata. Cały czas mowa jest o Tybecie. I o tych przeżyciach, traumatycznych przeżyciach tej całej Wolny. Ona tam się dostała z Moskwy. To ciekawe, prawda? Jej droga zaczyna się w Moskwie, bo na pewnym momencie jest napisane, że jechała koleją transsyberyjską, że cały czas jechała koleją. Koleją transsyberyjską. Zaczyna od kolei transsyberyjskiej. To ona się, ona do Moskwy, to ona mieszka w Moskwie? Prawda? Taka konstatacja. A to, notabene to, że jechała, zaczęła jechać koleją transsyberyjską, to się człowiek dowiaduje dopiero na samym końcu. Ja koleją transsyberyjską, no znamy, prawda? Znamy, wiemy, słyszeliśmy, oglądaliśmy nieraz. My wszyscy, znaczy nie tylko ja, tylko państwo też przecież. A transmongolską. I tu zaczyna się, tutaj, jako że ja się zajmuję Chinami i okolicami od 12 lat, tak się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek słyszałem o kolei transmongolskiej. Stwierdziłem, że nie. Że nigdy nie słyszałem takiego pojęcia. A przypuszczam, że to jest tak, że chyba w Irkucku musiała wysiąść, znaczy to jest, skoro przez Mongolię jechała, to znaczy, że musiała chyba jednak wysiąść w Irkucku. Przypuszczam, że w Irkucku, no bo stamtąd do Ulan-Bator, mogłaby dojechać. No i z Ulan-Bator najprawdopodobniej do Pekinu. A później i ona, to jest tam transmongolska. Nie słyszałem o tym, żeby istniała, znaczy istnieje prawdopodobieństwo, że, znaczy nie do końca wiem o tym, czy istnieje pociąg Moskwa-Pekin. Kiedyś istniał. Ale czy teraz istnieje, pojęcie nie. Być może istnieje, ale on chyba nie jedzie przez Ulan-Bator. Mnie się wydaje, że on powinien jechać zupełnie inną trasą, przez Heilongjiang, przez Harbin. No ale powiedzmy sobie, że tą sprawę drugorzędną. No aczkolwiek ta baba cały czas mówi, że, znaczy cały czas, mówi, że jeździ koleją, po czym, no, trasa 10 tysięcy, i mówi o 10 tysiącach kilometrów tej jazdy koleją, ale nie mówi jaką trasą. No ta kolej transsyberyjska zaczyna się w Moskwie, kończy się w Władywostoku. To ona do Władywostoku jecha? No to niemożliwe, bo przecież jechała tą niby transmongolską. Dobra, a oczywiście można powiedzieć, że ja się czepiam, ale nie, ja się nie czepiam, dlatego jak dla niej jest taka ważna, to jest ważne, że ona jechała pociągiem. Nie, specjalnie mówi w pewnym momencie, że to jest dla niej ważne, żeby nie lecieć samolotem, tylko żeby jechać pociągiem. No dobra, no. Więc jak jedziesz pociągiem, to bierz. To jest trasa jazdy pociągiem od trasy lotu samolotem różni się tym, że pociąg przejeżdża przez różne stacje. Zatrzymuje się. Samolot nie. A pociąg raczej tak. Przynajmniej tak, jak ja to sobie wyobrażam. No i później kolej transmongolska, o której nie słyszałem nigdy. I później, wiecie państwo, jaką jechała tą? Koleją tybetańską. Naprawdę? Tak jest napisane? Jak W jest napisane? Kolej tybetańska. No to tu już się załamałem. Bo myślę sobie, że no kurczę. Ja tyle rzeczy słyszałem o Chinach i coś tam chyba o nich wiem. No a taka wolny tutaj mi wykonuje taki manewr, że okazuje się, że ja nic nie wiem o Chinach, że istnieje kolej tybetańska. Jak państwo wiecie, ja pewnie kilkakrotnie mówiłem o tym w ciągu tych 8 lat, kiedy prowadzę już ten kanał, że ta kolej zaczyna się, że ten pociąg, że jest pociąg, który zaczyna swój bieg w Pekinie i kończy w Lhasie. I kiedy wjeżdża, proszę państwa, do Chin zachodnich, obszar Chin zachodnich, no to tam między innymi jedzie przez Xining, nie wiem czy przez Lanzhou, ale przez Xining, stolicy Qinghai, przez Golmud, no i w Golmud jest ostry skręt na południe. No i tam się już zaczyna ten wysoki, wysoko, wysoko, pięknie chciałbym, nie? wysoko posadowiona trasa tej kolejki, wiedzie aż do nas. To będę ciekawą rzeczą jest to, że kilka lat temu i uważałem uważałem ten materiał filmowy za bardzo dobry, bardzo ciekawy. Materiał filmowy fińskiego inżyniera. No, o tym też mówiłem już kilkakrotnie. Materiał filmowy fińskiego inżyniera, który właśnie specjalnie pojechał do tą częścią kolei, która jest z Ningu do Lhasy, wysiadał tam po drodze, bo interesowało go, w jaki sposób zostało to wszystko zbudowane. W jaki sposób kolej została zbudowana w tak nieciekawych warunkach, jak tamte. No i w jaki sposób jest eksploatowana, bo to jest jeszcze ciekawsze, jak się okazuje. I wyobraźcie sobie, że tego filmiku już nie ma. I jak ja oczywiście mam link do tego, nieistniejącego filmu. Podobne jest, że został skasowany ze względu na prawa autorskie. Fajne, nie? Skasowany. A ponoć w internecie nic nie umiera. A idźcie. Ciekawe. Dobra. No dobra. Załóżmy, ale to cały czas mówię o tej kolei, która się nazywa tybetańska. Ona wcale się nie nazywa tybetańska, bo ona tylko w części przechodzi przez Tybet, a tak naprawdę przez Xizang. To jest chińska prowincja, która się nazywa Xizang. Tybet jest nazwą brytolską. I ja będę tutaj używał tego stwierdzenia, którego ona używa, ale pamiętajcie Państwo, że w Chinach, jeśli na przykład rozmawialibyście, no nie wiem, w jaki sposób przez, nie wiem, w jaki sposób musielibyście rozmawiać, żeby Chińczyk, nie znając angielskiego oczywiście, nie znając angielskiego, to jest podstawowa rzecz, żeby Chińczyk, nie znając angielskiego, nie zwrócił uwagi na słowo, zwrócił uwagę na słowo China. Bo dla Chińczyka słowo China nic nie oznacza. To jest jedno z wielu nieznanych brytolskich słów. A dla Chińczyka Chongguo. To jest nazwa jego ojczyzny, a nie żaden tam, nie żadna tam China. To o tym też już mówiłem pewnie nieraz. Dokładnie tak samo ma się sprawa z Tybetem. Żaden normalny Chińczyk nie użyje słowa Tybet. I to względu na to, gdzie mieszka. Po prostu to jest Xizang. To jest jedna z chińskich prowincji. No jak się chińska prowincja, dlaczego ma mieć nazwę brytolską? Pytam się. No nieśmiało. Dobra, ja się tam, znaczy tak się trochę nad tym wewnętrzam, dlatego że tutaj jest. Wiecie Państwo, jeśli się można przeprowadzić taki wywiad z kimś, kto tam był i niczego się nie dowiedzieć. Ja podobny wywiad, a właściwie nie musiałem prowadzić wywiadu, tylko oczywiście, znaczy wywiad, w pewnym sensie był to wywiad z moją znajomą, która była w Xizangu, czyli w Tybecie. O Jezu, 7-8 lat temu. Ja nie jestem pewien, czy ja już prowadziłem chiński kanał informacyjny. Osoba zamożna, Polka ożeniona z Niemcem, bardzo wysoko postawiona w hierarchii społecznej niemieckiej i wtedy, gdy mieszkała przez kilka lat w Chinach, również chińskiej. Ona chyba 2 czy 3 razy była w Tybecie. Z mężem. I chyba z dzieckiem, raz z dzieckiem, czy. Tak, chyba raz z dzieckiem, a pozostałe 2 razy chyba z mężem. No i oczywiście ona mnie różne rzeczy opowiadała na ten temat, różne rzeczy na temat Tybetu, więc mnie nikt nie musi, mnie nie jest w stanie kitu wcisnąć, ponieważ myśmy na ten temat, znaczy ona mi na temat tego Tybetu mówiła naprawdę sporo swoich wrażeń. Jeździła tam bardzo dużo, ona w ogóle ona poleciała tylko samolotem do lasy z Szanghaju, a dalej już mieli tylko i wyłącznie tego kierowcę z jeepem, który ich wiózł już tam określoną trasą. Więc ja tak naprawdę to ja mógłbym ten materiał olać, dlatego że dla mnie to jest tak ideologicznie, tak zideologizowany ten materiał, ten, który tutaj czytam w tym samym stylu, tak propagandowy, że właściwie, no ale przecież jeszcze istnieje, widzicie państwo, ja nie, to nie dla siebie robię, tylko dla państwa to robię. Więc ja chciałbym, żebyście zrozumieli, że ten materiał, który możecie sobie poczytać, no bo w końcu możecie go sobie znaleźć. Ja linku do tego nie dam, bo uważam, że to za dużo uprzejmości dla tego szmatławca, dla tego wywiadu. Więc nie dam, ale może jak będziecie chcieli, to sobie znajdziecie. Aczkolwiek, jak powtarzam, no, nie znajdziecie tam nic, co nie jest zgodne z polityczną poprawnością. Czyli wszystko, co najgorsze, opluwanie Chin na pełny gwizdek. No to chyba, że ktoś to lubi, no ale ja powiedzmy sobie, no nie po to istnieje ten chiński kanał informacyjny, żebym ja, kanał sinocentryczny, żebym ja mógł pozwolić na opluwanie, takie bezrefleksyjne opluwanie Chin. Ja mogę tylko pokazać, nie wiem w końcu już, czy tą sprawę poruszyłem, że jeśli nas opluwają Rosjanie, Niemcy, Żydzi, to czy my koniecznie musimy innych opluwać? I my się na to oburzamy, na to opluwanie nas, to my powinniśmy to samo robić w stosunku do Chińczyków? To samo w stosunku do części Chin? Na pewno? Czy jak państwo sądzicie? Ja, Ślązak z Górnego Śląska, z Zabrza, z Hindenburga. Bo dla mnie to moje Zabrze i ten Hindenburg to jest to samo. Ja bym się bardzo chętnie spotkał z kimś, kto będąc dzieckiem wychowywał się w Zabrzu. Z Niemcem, który się wtedy wychowywał w Zabrzu. Chętnie bym teraz z nim porozmawiał. Ale w żadnym przypadku nie pozwoliłbym na to, żeby mówiono o moim Śląsku, o moim Zabrzu, nie tyle o Śląsku. Moją małą ojczyzną jest Zabrze. Żeby mówiono, żeby jakiś Niemiec, jakiś hitlerowiec pieprzony mówił o moim Zabrzu źle. Bo to jest moje Zabrze. Ja nie mogę sobie wyobrazić, żeby jakiś Niemiec mówił o Zabrzu źle. Niemiec, który się urodził w Zabrzu, mówił o Zabrzu źle. No bo to jest nasza ojczyzna, nasza wspólna ojczyzna, prawda? Ja o tym wielokrotnie powtarzam, tą sprawę wielokrotnie powtarzam, dlatego że dla wielu to jest niezrozumiałe. Dla wielu tych, którzy mają jakieś od setek lat korzenie w tym samym miejscu, gdzieś tam w dowolnym miejscu Polski, w obecnych granicach, to może być niezrozumiałe, co ja mówię, ale tak kurczę jest. I opluwanie przez Niemca mojego Zabrza mnie doprowadziłoby do furii. A jak państwo myślicie, czy opluwanie przez Polaka Chińczyków nie doprowadza ich do furii? No doprowadza. Jasne, że doprowadza. Taka jedna z rzeczy, która mi utkwiła w pamięci, kiedy ta moja znajoma opowiadała mi o tym Tybecie i o w ogóle tej całej wyprawie, to taka migawka z jeszcze Szanghaju, ona sobie załatwiała tam te bilety, w jakimś tybetańskim biurze podróży. No bo musiała kupić przecież bilet na samolot. I z Tybetańczykiem. I tam rozmawiała z Tybetańczykiem w tym tybetańskim biurze podróży. No i a ona wtedy oczywiście była jeszcze pod wpływem tej angolskiej tej, czy w ogóle propagandy białych małp, że tam Tybetańczycy są tacy tak biedni, no strasznie, tragedia. Że oni są tylko biedni. I że oni powinni być biedni, bo tylko z duchowości powinni żyć. No i ona w tym stylu zaczęła rozmawiać z tym Tybetańczykiem w tym tybetańskim biurze podróży. Jak on na nią wsiadł? Jak ona to recenzowała? Jak on na nią wsiadł? Tak? To wy biali chcecie jeździć tam na medytację? A my mamy w związku z tym być biedni? A nie dalej jazda. My też chcemy mieć samochody, my też chcemy mieć domy, my też chcemy żyć na takim samym poziomie, jak żyją wszyscy Chińczycy. Rozumiecie? No naturalne, normalne? No pewnie, że naturalne i normalne. Tak. Mili Państwo, ja trochę rozgadałem się w obszarze tych spraw, ale dlatego, żeby Państwu usmysłowić, że taki sposób prowadzenia narracji przez Polaka w stosunku do części Chin, jaką jest Xizang, Tybet, łamane przez Tybet, jest niewłaściwe, niegrzeczne, nieodpowiedzialne, jest niepolskie. Jest niepolskie. Ja myślę, że tutaj kilka zrobię z tego materiału kilka części, ponieważ warto. Warto, albowiem nie chodzi mi tu o pastwienie się nad tą biedną babą, ale chodzi mi o prostowanie dróżek, nie, ścieżek, nie, cholera wie, jak to nazwać. Prostowanie poprawności politycznej. Po prostu. Poprawności politycznej. A w tej chwili to już nie jest poprawność polityczna. To jest część wojny wydanej Chinom. Sprawa Tybetu jest częścią wojny. Pamiętajcie Państwo, od kilku dni o tym mówię. Także zapraszam Państwa na następne części i znacznie szerzej będę mówił o Xizangu, o Tybecie, niż tylko ta baba tutaj to relacjonuje. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.